Reanimacja w Centrum Danych. 14 grudnia 2009.00. Niemal każdego dnia w mediach słyszymy o różnego rodzaju katastrofach naturalnych lub spowodowanych przez człowieka. A co się stanie, gdy w zasięgu którejś z nich znajdzie się również nasze firmowe centrum przetwarzania danych? U osób odpowiedzialnych za krytyczne z punktu widzenia biznesu systemy IT na pewno taka informacja może wywołać zimny pot i podniesione ciśnienie, ale wcale nie musi tak być, jeśli wcześniej zostaną opracowane odpowiednie procedury na wypadek katastrofy, czyli plan Disaster Recovery S-157373, co nas może spotkać. Tornado, tsunami, wybuch wulkanu czy trzęsienie ziemi. Tego rodzaju niszczące żywioły naturalne raczej nam nie grożą ze względu na geograficzne położenie. Istnieje natomiast wiele innych zagrożeń o mniejszej skali, których prawdopodobieństwo wystąpienia i spowodowania dotkliwych szkód jest wysokie lub nawet bardzo wysokie. Z pewnością można do nich zaliczyć powodzie, pożary, pandemie, długie przerwy w dostawach prądu, tak zwane blackouts, poważne awarie sprzętowe, ludzkie działania sabotażowe czy ataki terrorystyczne. Każde z wyżej wymienionych zagrożeń może bezpośrednio lub pośrednio spowodować przestój w działaniu systemów informatycznych organizacji. Często nawet najmniejsza przerwa może mieć fatalne skutki dla ciągłości prowadzenia biznesu, obecnie w bardzo dużym stopniu uwarunkowanej poprawnym działaniem systemów IT. Na wymagającym i konkurencyjnym rynku podstawowym zadaniem biznesowym jest jak najlepsze zaspokajanie potrzeb swoich klientów poprzez dostarczanie im dóbr i usług. Jeśli firma nie będzie w stanie ich dostarczyć w chwili, gdy klienci tego oczekują, skierują się oni do konkurencji. Niezaplanowany i przedłużający się przestój systemów IT lub utrata danych może być początkiem końca działalności organizacji biznesowej. Może też oznaczać znaczące zmniejszenie dochodów, udziału w rynku, osłabienie znaczenia marki, wytoczenie pozwów sądowych czy wreszcie spadek zadowolenia klientów lub nawet ich utratę. Na świecie można odnaleźć wiele przykładów firm, które po tego typu zdarzeniach nie zdołały już odbudować swojej pozycji na rynku i w konsekwencji musiały zakończyć swoją działalność. Firmy, bez względu na to, czym się zajmują, można podzielić na dwie kategorie. Te, które mają plan Disaster Recovery DR na wypadek wystąpienia katastrofy, oraz te, którego nie mają. Dlatego też coraz powszechniejsze staje się ubezpieczanie się firm poprzez wdrażanie projektów typu DR. S-157374 plan na wszelki wypadek. Co zatem zrobić, jeśli nasza organizacja nie ma planu DR, natomiast korzysta z systemów informatycznych niezbędnych do prowadzenia biznesu? Nie pozostaje wtedy nic innego, jak powołanie zespołu projektowego, który zajmie się przygotowaniem odpowiednich procedur. Należy przy tym zaznaczyć, że opracowanie takiego planu nie jest trywialne i w zależności od wielkości oraz rodzaju organizacji pochłonie dużo czasu i, niestety, pieniędzy. Projekt tego typu wymaga zaangażowania i koordynacji prac wielu pracowników odpowiedzialnych za różne aspekty działalności firmy, zarówno z działów biznesowych, jak i informatycznych. Celem, a zarazem główną korzyścią z wprowadzenia projektu DR jest przygotowanie organizacji na przetrwanie w razie wystąpienia katastrofy. Często podczas analiz prowadzonych w ramach takich projektów ujawniają się dodatkowe korzyści w postaci poprawy funkcjonowania procesów biznesowych oraz pracy systemów IT w samej organizacji. Przekłada się to z kolei na wzrost efektywności pracy oraz mniejszą częstotliwość występowania błędów w systemach IT. Posiadanie planu DR daje również ogromną przewagę nad konkurencją, zabezpieczając ciągłość własnych procesów biznesowych. S-157375. Jak zacząć projekt DR? Pierwszym krokiem przy przygotowaniach każdego projektu DR jest identyfikacja procesów biznesowych w organizacji, które wymagają szczególnej ochrony. Ma ona na celu oszacowanie tego, jak duży wpływ na działanie organizacji będzie miało przerwanie przez dłuższy czas ważnego procesu biznesowego. Analizę taką określa się jako Business Impact Analysis BIA, ponieważ bada ona wpływ poszczególnych krytycznych procesów na biznes. Dysponując wynikami BIA, należy następnie ustalić dla każdego krytycznego procesu dopuszczalny okres jego niedostępności, który nie wywoła żadnych negatywnych konsekwencji dla biznesu. Wskaźnik ten jest określany jako maksymalny, dopuszczalny przestój MTD Maximum Tolerable Downtime i można mierzyć go w godzinach lub dniach. Jego ustalenie jest sprawą priorytetową w kontekście wszystkich dalszych prac projektowych. Po określeniu MTD dla każdego procesu ustala się współczynniki oznaczające poziom przywracania. Do dwóch głównych współczynników definiowanych podczas analizy BIA należą Recovery Time Objective RTO oraz Recovery Point Objective RPO. RTO określany jest jako maksymalny, akceptowalny czas wymagany do przywrócenia danego procesu biznesowego, który jednocześnie nie spowoduje poważnego wpływu na działalność biznesową. Przykładowo, jeśli katastrofa nastąpiła o godzinie 15.00, przerywając proces biznesowy, RTO ustawione na 4 godziny oznacza, że powinien on zostać ponownie uruchomiony najpóźniej o godz. 19.00. Definiując RTO, akceptujemy ryzyko związane z przerwą związaną z działaniem danej aplikacji w tym czasie. Przedłużenie czasu przywracania działania systemu powyżej 4 godzin w tym przypadku przełoży się na wymierne straty dla działalności biznesowej. Współczynnikiem RPO określa się natomiast maksymalną tolerancję utraty danych, na jaką organizacja może sobie pozwolić bez odczuwalnych strat dla działalności biznesowej, na przykład ustawiając dla danego procesu RPO na okres 1 godziny. Po jego ponownym uruchomieniu użytkownicy nie stracą więcej aniżeli godzinę pracy. Kolejnym krokiem po ustaleniu współczynników przywracania jest przeprowadzenie dla procesów biznesowych szczegółowej analizy ryzyka wystąpienia możliwych awarii i katastrof. Mając określone MTD, RTO, RPO oraz rezultaty analizy ryzyka, możemy zebrać uzyskane informacje w formie tabelarycznej. Taka formuła pozwoli na łatwe posortowanie procesów pod kątem wymagań przywracania w pierwszej kolejności lub pod kątem procesów najbardziej wrażliwych na utratę danych. Następnie, po określeniu przez zespół projektowy wszystkich danych wymaganych do procedur DR, należy odwzorować poszczególne procesy biznesowe na działające aplikacje i systemy, a te z kolei na infrastrukturę sprzętową. Na tym etapie pomocne będą wszelkie narzędzia służące do zarządzania i inwentaryzacji zasobów informatycznych. Po rozpoznaniu, które aplikacje działają na jakich systemach oraz sprzęcie, można przystąpić do wyboru metod zabezpieczenia poszczególnych danych oraz aplikacji. S. 157376. Jak zabezpieczyć dane? Jednym z elementów zabezpieczania danych w podstawowym ośrodku przetwarzania jest instalacja narzędzi fizycznej kontroli dostępu monitoring, czytniki kart, biometria, urządzeń zabezpieczających dostawę prądu UPS, Y, generatory, montaż czujników ognia i systemów gaszenia oraz czujników wody. Pozwala to zminimalizować lub nawet wyeliminować możliwość wystąpienia niektórych katastrof. Jednak by w pełni być spokojnym o bezpieczeństwo krytycznych danych, najczęściej buduje się w odległej lokalizacji ośrodek zapasowy, który przejmuje przetwarzanie danych w razie wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy w ośrodku podstawowym. Wybierając metodę zabezpieczenia danych, należy pamiętać o czynnikach takich jak szybkość przywracania, dystans między lokalizacjami, ilość danych do zabezpieczenia oraz złożoność wybranych metod. Znając wyniki analizy BIA, łatwo określić, które dane są dla biznesu ważne oraz gdzie są zlokalizowane. Mając taką wiedzę, można rozpocząć budowanie strategii ochrony danych i ich przywracania. Przede wszystkim najpierw należy określić, gdzie i jak przechować dane, by móc je później przywrócić zgodnie z przyjętymi współczynnikami RTO i RPO. Zamiar zagwarantowania wszystkim danym najwyższego poziomu zabezpieczenia nie ma sensu i prowadzi do znacznego wzrostu kosztów całego projektu. Dobrą praktyką jest podział na odpowiednie klasy poszczególnych danych i aplikacji i przypisanie im odpowiednich współczynników przywracania. Pozwala to łatwo dopasować metodę zabezpieczenia do wartości zabezpieczanych danych. Kluczową rolę w procedurach zabezpieczania danych odgrywa pamięć masowa, na której składowane są dane. Bez danych, aplikacje biznesowe stają się bezużyteczne. Najstarszym historycznie i zarazem najprostszym sposobem zabezpieczenia się przed utratą danych jest tworzenie ich kopii zapasowych na taśmach magnetycznych i wywożenie taśm do innej lokalizacji. Mimo że obwieszczano już nieraz rychły koniec technologii taśmowych, to ciągle, ze względu na swoje właściwości pojemność, mobilność oraz niski koszt składowania, taśma nie wychodzi z użycia, a co więcej, jest technologią stale rozwijaną. Dane zapisane na taśmach mogą zostać przewiezione do lokalizacji zapasowej i tam przetrzymywane na wypadek wystąpienia katastrofy. Adaptując do planu DR kopie backupowe na taśmach, należy pamiętać o wprowadzeniu zmian w dotychczasowych politykach retencji danych. Podstawą staje się zagwarantowanie sprawnych procesów opisywania i wyszukiwania potrzebnych w danej chwili taśm. Kluczowe jest również zagwarantowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa safe, szyfrowanie danych oraz odpowiednich warunków środowiskowych do składowanych nośników. Ze względu na wolny, sekwencyjny dostęp i konieczność manualnych operacji, taśmę zazwyczaj stosuje się w projektach DR do przywracania mało ważnych procesów biznesowych. Typowo, środowiska DR, gdzie stosowana jest taśma, oferują wartości współczynników RPO ponad 1 dzień oraz RTO w zależności od ilości danych, około 12 godzin. W organizacjach, które nie stosują rygorystycznych wymogów w zakresie RTO i RPO. Taśma może zostać wykorzystana jako mechanizm zabezpieczenia w planie DR. Jedną z największych słabości tego typu rozwiązania jest bardzo rzadkie w firmach, jeśli w ogóle, testowanie odtworzenia z taśm. Wrażliwość taśmy na uszkodzenia może spowodować, że odtworzenie środowiska okaże się niemożliwe. Innym wariantem zabezpieczenia się na wypadek katastrofy jest tak zwany e-vaulting, czyli przesłanie przez połączenie sieciowe WLAN kopii zapasowych danych i zapisanie ich na dyskach w ośrodku zapasowym off-site. Jest to zdecydowanie szybsze, ale i droższe rozwiązanie aniżeli wykorzystanie nośników taśmowych. Obecnie powszechnie wykorzystywanymi mechanizmami zabezpieczania danych w projektach DR jest technologia replikacji. Może być przeprowadzana na poziomie aplikacji, systemu operacyjnego lub macierzy dyskowej. W przypadku, gdy między lokalizacjami dostępna jest rozciągnięta sieć SAN Extended SAN, dane mogą być mirrorowane RAID 1 między dwoma macierzami znajdującymi się w dwóch różnych lokalizacjach. Zapisy są dokonywane równocześnie na obu pamięciach masowych. Należy zaznaczyć, że tego typu rozwiązania należą do najdroższych. Technologia replikacji ma zasadniczą przewagę nad rozwiązaniami taśmowymi, ponieważ gwarantuje krótsze RTO i RPO. Replikacja danych zachodzi między dwoma odległymi od siebie lokalizacjami geograficznymi. W zależności od odległości dzielących ośrodek podstawowy od zapasowego, przebiega po dedykowanym trakcie światłowodowym lub sieci WLAN. Replikację można podzielić zasadniczo na dwa rodzaje: synchroniczną oraz asynchroniczną. W trybie synchronicznym każda operacja zapisu w ośrodku podstawowym zostanie potwierdzona dopiero wtedy, gdy będzie poprawnie zapisana w lokalizacji zapasowej. Przekłada się to na wydłużenie czasu trwania każdej operacji zapisu, ponieważ dane muszą zostać przesłane po łączu, następnie zapisane na dyskach w ośrodku zapasowym i wreszcie potwierdzone do lokalizacji podstawowej. Sumarycznie daje to często bardzo duże opóźnienie, co przekłada się bezpośrednio na wydajność pracy macierzy w lokalizacji podstawowej. Ze względu na dużą wrażliwość na opóźnienia warunkiem koniecznym zastosowania replikacji synchronicznej jest dysponowanie połączeniem sieciowym o dużej przepustowości i niewielka odległość między lokalizacjami. W razie awarii i samego łącza podczas replikacji synchronicznej wszelkie zapisy na macierz podstawową zostaną wstrzymane. Do niewątpliwych jej zalet należy sprowadzenie współczynnika RPO praktycznie do zera dla krytycznych systemów transakcyjnych. W przypadku konieczności odtwarzania oznacza to cofnięcie się do ostatniej potwierdzonej transakcji. W asynchronicznym trybie replikacji administrator ustawia interwał, z jakim następować będzie przesyłanie danych z ośrodka podstawowego do zapasowego. W zależności od szybkości łącza między lokalizacjami oraz ustalonych współczynników RTO i RPO może on wynieść kilka minut lub nawet kilka godzin. Replikacja asynchroniczna cechuje się stosunkowo małym zapotrzebowaniem na pasmo sieciowe oraz znikomym wpływem na wydajność operacji zapisu na macierzy w ośrodku podstawowym. W odróżnieniu od replikacji synchronicznej zapis potwierdzany jest wkrótce po tym, jak operacja zostanie zapisana w wyjściowym buforze replikacyjnym macierzy. Operacja zapisu nie czeka na potwierdzenie z systemu docelowego. Odpada więc problem opóźnienia. A to z kolei oznacza, że można stosować łącza o mniejszej przepustowości, a odległość między ośrodkiem głównym i zapasowym może być dowolnie duża. W zależności od konfiguracji interwału replikacji asynchronicznej utrata danych będzie większa aniżeli przy replikacji synchronicznej. Warto nadmienić, że przy replikacji asynchronicznej awaria łącza nie powoduje wstrzymania zapisów na macierzy w ośrodku podstawowym. Krytycznym aspektem disaster recovery jest zdolność do uruchomienia aplikacji biznesowych działających na danych zreplikowanych do ośrodka zapasowego. Posiadanie w lokalizacji zapasowej tylko replik danych bez pracujących na nich aplikacji jest bezużyteczne. Dlatego uzupełnieniem technologii replikacji danych do ośrodka zapasowego są rozwiązania klastrowe. Serwery w klastrze mogą pracować w jednym z dwóch trybów. Pierwszym jest tak zwany active-on-active, w którym na każdym serwerze działa aplikacja, a obciążenie produkcyjne jest równoważone. W drugim trybie, tak zwany active/passive, na jednym z serwerów działa aplikacja produkcyjna, a drugi pozostaje w stanie gotowości do przejęcia przetwarzania danych w razie awarii pierwszego. W zależności od wymagań biznesowych i dostępności budżetu, stosuje się jedno lub drugie rozwiązanie. W przypadku klastra geograficznego, węzły klastra mogą znajdować się w odrębnych lokalizacjach, oddalonych od siebie o setki tysięcy kilometrów. Połączenie replikacji z klastrem geograficznym daje najwyższy możliwy stopień zabezpieczenia krytycznych z punktu widzenia biznesu danych i aplikacji. Dodatkowo, w momencie ogłoszenia katastrofy i wydania systemowi komendy następuje pełna automatyzacja procesu przełączenia działalności operacyjnej na ośrodek zapasowy. Tanieszym rozwiązaniem, które również można wykorzystać z technologią replikacji do zabezpieczenia danych, jest dysponowanie w lokalizacji zapasowej odpowiednio przygotowanymi serwerami z zainstalowanymi najnowszymi wersjami oraz poprawkami systemów operacyjnych i aplikacji w stosunku do lokalizacji podstawowej. Często wykorzystywana jest tu powszechnie goszcząca w centrach danych technologia wirtualizacji serwerów S/157377 centrum danych gotowe na wszystko, po ukończeniu wszystkich etapów pośrednich analiza krytycznych procesów, ustalenie współczynników RTO i RPO, wybór metod zabezpieczenia poszczególnych klas danych. Przychodzi czas na dokładne opisanie procedur postępowania dla poszczególnych systemów IT odpowiedzialnych za przebieg procesów biznesowych organizacji. Ważne jest, aby tworzony dokument miał jasną i przejrzystą strukturę, był kompletny, a więc obejmował wszelkie wymagane odwołania i załączniki oraz aktualizowaną na bieżąco historię zmian. Każdy etap postępowania powinien być jasno zdefiniowany i wyraźnie określać, kiedy możliwe staje się przejście do kolejnego. Po przygotowaniu dokumentu powinien on zostać rozesłany do członków zespołu do spraw sytuacji kryzysowych oraz zapisany w kilku kopiach na różnych nośnikach, np. klucz USB czy składowanie off-site. Mając przygotowany i rozesłany do pracowników plan przywracania po katastrofie, można rozpocząć weryfikację jego poprawności poprzez przeprowadzenie szczegółowych testów. Jest to jedyna metoda sprawdzenia, czy starannie przygotowany plan spełni wyznaczoną mu rolę, a więc w razie awarii zadziała i uchroni biznes przed skutkami katastrofy. Strategia testowania powinna być zbliżona do metodologii testowania oprogramowania, a więc powinna określać, jak często przeprowadzać dany rodzaj testu. Najpierw sprawdzić pojedyncze komponenty, a następnie kombinację kilku z nich, prowadząc do testu całościowego. Takie podejście łatwo pozwoli wyłapać i poprawić błędy w pojedynczych procedurach. Napisanie i przetestowanie planu przywracania po katastrofie to jednak nie koniec. Procesy biznesowe oraz wspierające je systemy IT często się zmieniają, dlatego łatwo może dojść do sytuacji, w której utracona zostanie synchronizacja napisanego planu DR z pracującymi systemami, co w konsekwencji prowadzi do tego, że staje się on bezwartościowy i bezużyteczny. Kluczowego znaczenia nabiera cykl życia projektu DR, a więc jego ciągłe aktualizowanie w stosunku do zmian w aplikacjach i systemach, oraz testy i weryfikacje poprawności jego działania. Warto wprowadzić do kalendarza stałe daty testowania poprawności procedur awaryjnych. Plan powinien zawsze być aktualny w stosunku do zmieniającej się technologii, modyfikacji procesów biznesowych, zmian personalnych czy rynkowych. S/157378 Spokojny sen administratora. Przygotowanie planu ratunkowego na wypadek wystąpienia awarii w centrum danych nie należy do zadań prostych ani tanich. Często za straty wynikające z nieodwracalnej utraty danych płaci się najwyższą cenę, jaką jest zakończenie działalności biznesowej przez przedsiębiorstwo. Ze względu na rosnącą zależność biznesu od informatyki, potrzeba stosowania tego typu zabezpieczeń jest coraz częściej dostrzegana przez firmy i instytucje. Wiele regulacji i norm prawnych wymusza, zwłaszcza na instytucjach finansowych, opracowanie planów disaster recovery. Właściwie przygotowany plan DR powinien odzwierciedlać krytyczne elementy w procesach biznesowych firmy i w razie wystąpienia awarii spełnić rolę swego rodzaju polisy ubezpieczenia na najgorsze. Bardzo ważne jest również wprowadzanie aktualizacji i weryfikacji i poprawności działania planu poprzez jego testowanie. Po wszystkich zmianach dokonanych w procesach biznesowych lub szeroko pojętej infrastrukturze IT, dobrze przygotowany i przetestowany plan działania w razie awarii pozwoli zespołowi odpowiedzialnemu za IT spać spokojniej.